Jednymi z najchętniej przekształcanych na demony zwierząt były ptaki i wszelkie skrzydlate stworzenia. Tengu, czyli w dosłownym tłumaczeniu niebiańskie psy, mogły mieć bardzo różną wielkość. Od rozmiarów skowronka do kilkunastokilometrowego boga. Znakiem rozpoznawczym Tengu spośród wszelkich innych jokajów były ich nosy. Mianowicie im większy, dłuższy czy ogólnie bardziej wydatny i charakterystyczny nos miał Tengu, tym większą mocą władał i cieszył się większym uznaniem. Posiadaczem zdecydowanie największego nosa, a więc zarazem największej mocy, był żyjący na szczycie góry Kurama Sodziobo, władca wszystkich Tengu. Wygląda on jak zwyczajny stary mnich, ubrany w czerwoną szatę, w ręku trzyma wachlarz, a za wierzchowca służy mu potężny dzik. Miał on moc 1000 zwykłych Tengu, był legendarnym szermierzem, a także posiadał całą istniejącą wiedzę na temat magii i taktyki wojskowej. Wraz ze swoją wiedzą i potęgą objawiała się także jego ciemna strona. Zdarzało mu się chociażby pożywiać zbłąkanymi w górach, samotnymi dziećmi. Sodziobo nie od zawsze był demonem, bowiem urodził się jako zwykły człowiek. Szybko został wysokiej rangi kapłanem, a przez jego pychę omyłkowo zbyt prędko uznał, że zdążył już dostąpić oświecenia. Po śmierci przemienił się jednak w Tengu, co nie zniechęciło go do dalszych treningów, nauki, a nawet do noszenia mnisich szat. Plotki mówią, że przez emanującą z Sodziobo potęgę oraz dumę jego własna szata postanowiła go opuścić. Erita Tegeromo po zostawieniu swego właściciela wyhodowała brodę, oczy oraz olbrzymi nos i udała się szukać przeznaczonego jej miejsca na ziemi. Najsłynniejszym dokonaniem władcy Tengu jest wyszkolenie Ushiwakamaru, znanego szerzej jako Minamoto Yoshitsune, głównego bohatera Heike Monogatari, niezrównanego szermierza o wielkim sercu. Sam Sodziobo należał do podgrupy Daitengu, czyli inaczej wielkich Tengu, osobników największych i najsilniejszych, czasem czczonych jako bóstwa. Mniejszymi od nich byli Kotengu, wyglądające jak hybryda człowieka z wroną. Ci także nosili mnisie szaty oraz wszelką broń białą. Pomimo ich samotniczego trybu życia, zdarzało się im jednoczyć z innymi demonami, by osiągać wspólne cele. Bawi ich bezlitosne krzywdzenie przypadkowych ludzi, a robią to za pomocą gwałtów, tortur i bolesnych morderstw. Potrafią przemocą zmuszać ludzi do jedzenia swoich odchodów lub porywać ich wysoko w powietrze, tylko po to, by następnie ich spuścić, spadając w dół na pewną śmierć. Z Kotengu łączy się również fenomen Tengu Tsubute, czyli kamiennego deszczu. Polega on na pojedynczych kamieniach spadających z nieba na nieświadomych niczego ludzi, a ci, którzy nie umrą od razu po uderzeniu, zostają obłożeni wszelakimi chorobami i nieszczęściami. Kamienie te często są niewidzialne, a po uderzeniu nigdy nie zostaje żaden ślad na ciele. Czasem jednak okazać się mogło, że Tsubute to jedynie iluzja, złudzenie słuchowe. Te z kolei upodobał sobie jako rozrywkę Shibaten, czyli pomniejszy Tengu. Wygląda on jak mały chłopiec, mierzący niecały metr, gęsto owłosiony i zazwyczaj nagi. Żyje głęboko w górach, z dala od ludzkich siedzib, szczególnie chętnie na brzegach rzek. Jeżeli jednak znajdzie jakiegoś wędrowca, to chętnie zaproponuje mu pojedynek zapaśniczy, który z premedytacją przegra. Oczywiście zaraz po pojedynku zaproponują rewanż, do którego użyją już nieco więcej siły. Cykl ten będzie się powtarzał całą noc, dopóki wędrowiec nie padnie ze zmęczenia, a gdy rano się ocknie i zapyta świadków o te wydarzenia, ci powiedzą, że ciągle tylko siłował się z pniem lub innym głazem. A jak miał się on do wspomnianych złudzeń? Tengu Daoshi to określenie na złudzenia słuchowe występujące w górach i lasach. Zazwyczaj objawia się ono przez słyszenie dźwięku upadającego drzewa bądź odczuwaniu wibracji ziemi po rzekomym uderzeniu. Wedle wierzeń odpowiedzialne za nie są właśnie Tengu. Choć nie są niebezpieczne, bywają uciążliwe i zwodne, szczególnie w sytuacjach, gdy zagubiony wędrowiec zapragnie znaleźć drwala ścinającego owe usłyszane drzewo, aby zapytać go o drogę, przez co błądzi jedynie jeszcze bardziej. Przedstawicielami innego podgatunku, także żyjącymi najchętniej na brzegach rzek, byli kałatengu, dosłownie tengu rzeczne. Zazwyczaj spędzają one czas na jedzeniu ryb, rozmyślaniu i robieniu ludziom dowcipów, po to, aby przegonić ich ze swojej okolicy. Podobno szczególnie lubują się w tworzeniu iluzorycznej czarnej małpy, nagle wybiegającej z lasu na niespodziewającą się niczego ofiarę. Specyficzną umiejętnością tychże tengu jest tworzenie tengubi, czyli projekcji ogników unoszących się nad poziomem wody. Używają ich w ramach przynęty na ryby oraz do wszelakiej interakcji z ludźmi. Jedna z legend opowiada o mieszkańcu wsi, którego podczas wędrówki przez góry złapała nagła burza. Jako, że było już zbyt ciemno, aby odnaleźć drogę do domu, postanowił przeczekać nawałnicę pod jednym z rozłożystych drzew. Siedząc i trzęsąc się z zimna, nagle znikąd otoczyły go małe, latające kule ognia, stopniowo go ogrzewając. Gdy już odzyskał nieco sił, zaprowadziły go one z powrotem na szlak wiodący do jego domu. Nie wolno było jednak lekceważyć ich, a w szczególności zwyczaju, aby nie wychodzić z domu już po pojawieniu się Tengubi. Plotki mówią, że jeden mężczyzna przed całą wioską zapragnął zdementować prawdziwość zabobonu. Wyszedł więc ze swej chaty i przechwalając się, zaczął szydzić z ogników. Jego wywód przerwała mu wielka, skrzydlata sylwetka, która zanurkowała, pochwyciła go w szpony i poleciała w kierunku gór. Mężczyzny nigdy więcej nie widziano, podobnie jak nikt więcej nie ośmielił się zakpić z Kałatęgu. Niebezpieczeństwo z nimi związane było jednak niczym przy mocy Karur, skrzydlatych półbogów. Żyją oni na górze Shumisen, a raczej nad nią, bo ich olbrzymie ciała potrafią osiągać rozmiary setek kilometrów długości. Ich skrzydła brzmią jak burza, a potrafią za jednym ich machnięciem osuszać jeziora i burzyć wioski. Na szczęście ludzie nie muszą się nimi przesadnie niepokoić, gdyż są oni naturalnym wrogiem wszelkich węży i smoków, którymi to zwykli się na co dzień karmić. A skoro już przy istotach boskich jesteśmy, to warto pochylić się nad kwestią tego, w jaki sposób przekazywali sobie i innym istotom różne wiadomości. Amaterasu na przykład wykorzystywała do tego celu trójnożnego kruka o imieniu Yatagarasu. Jako poddany słonecznej bogini może sobie pozwolić na życie w nieco innych warunkach niż przeciętny ptak, więc za swój dom upatrzył sobie same słońce, gdzie spędza większość czasu. Jego trzy nogi symbolizują niebo, ziemię i ludzkość, połączone słońcem, czyli w tym wypadku tułowiem. Mierzy on dwukrotne rozmiary zwyczajnego kruka i to może właśnie przez nie zwrócił na siebie uwagę Jimmu, pierwszego cesarza Japonii, którego przeprowadził przez góry, co umożliwiło mu objęcie władzy. Według Kodziki wędrówka klanu Jimmu rozpoczęła się w Kyushu, skąd skierowali się na wschód, pokonując m.in. Seto Naika, czyli japońskie morze wewnętrzne. W czasie wędrówki klan napotkał wiele bóstw, z których większość przyłączyła się do potomków Amaterasu. Nie wszyscy jednak byli zwolennikami podboju archipelagu, przez co w mieście Naniwa wywiązała się bitwa, w której zginął brat Jimmu, Itsune. Wojska przyszłego cesarza, walczące ze słońcem świecącym im prosto w twarz, nie mogły przez to liczyć na pomoc Amaterasu, więc armia rozpierzchła się, poddając starcie. Pokonany Jimmu zebrał resztki swoich ludzi i wyruszył w dalszą drogę, aż dotarł do wioski Kumano. Tam żołnierze napotkali olbrzymiego niedźwiedzia, który szybko przed nimi uciekł, zostawiając jednak po sobie klątwę. W jednej chwili wojsko opadło z sił, nie potrafiąc kontynuować wędrówki, nie wspominając nawet o walce. Przyglądająca się temu bogini słońca wezwała do siebie swego sługę, Take Mikazuchiego, a ten po oględzinach sytuacji zaproponował, że zaśle cesarzowi swój potężny miecz, którego moc zdejmie klątwę i poprowadzi go prosto do zwycięstwa. Niedługo później oręż był już w rękach Jimmu, co otrzeźwiło umysły jego poddanych, a po chwili u jego boku zjawił się sam Yatagarasu, by poprowadzić armię przez nieznane górskie ścieżki. Oczywiście nie tylko Amaterasu postanowiła wybrać na swego posłańca kruka. Yogen Notori nie miał trzech nóg, za to jednak dwie głowy, z czego jedna, biała, szczególnie się przez swój kolor odznaczała. Niestety nic nie wiemy o jego zachowaniu czy miejscu zamieszkania, gdyż pojawiał się jedynie wtedy, gdy za jego pomocą bogowie chcieli przekazać ludziom jakąś informację czy ostrzeżenie. Innym zwiastunem katastrofy był Itsumade, ptak z ciałem węża i twarzą człowieka. Pojawiał się jedynie nocami albo chwilę przed początkiem zarazy czy wojny, krążąc nad polami bitew, sycąc się lamentem rannych żołnierzy. Kres jego życia przypadł na końcówkę roku 1334, w którym to znikąd pojawił się na niebie nad jednym z państwowych urzędów. Zawodził on ciągle słowo Itsumademo, oznaczające kiedy w końcu. Pośród mieszkańców wybuchła nieustająca przez kolejne dni panika, gdyż potwór co noc wracał i pytał dalej. Władza postanowiła więc uporać się z siewcą strachu, wynajmując do tego znanego na cały kraj łucznika, który jedną strzałą zdołał zestrzelić problem. Po tym czynie został mu nadany przydomek Mayumi, oznaczający mistrzowski łuk. Zgoła odwrotnym typem stworzenia były Ho, symbole bogactwa, spokoju i harmonii. Z wyglądu są one hybrydą wielu zwierząt. Mają dziób koguta, głowę bażanta, szyję węża, tors żółwia, nogi żurawia i ogon pawia, wszystko to mieniące się wszelakimi kolorami. Jedzą jedynie pędy bambusa, a gniazda zakładają tylko w koronach pawłowni, zwanych także cesarskimi drzewami. Pojawienie się tego ptaka nad miastem jest częstym powodem do świętowania, gdyż przybywają one tylko i wyłącznie w miejscach, w których panuje spokój, dostatek i szczęście, a odlatują stamtąd do nieba w przypadku zbliżających się kłopotów. Nigdy nie skrzywdzą żadnej istoty, a z szacunku do nich pobliskie wiatry ustają, a ptaki przerywają swój śpiew. Przybył on do japońskiej mitologii z Chin, gdzie nazywano go Fenguan, czyli Feniks. Na samym początku były to dwa różne ptaki. Fen był samcem, a Wang samicą, symbolizującymi dualizm otaczającego nas świata. Z czasem jednak te dwie istoty zostały połączone w jedną, podobnie jak miało to miejsce z Yin-Yang. Innym yokajem podobnym do bażanta jest Kyomeicho, lecz ten ma ptasi tors zakończony dwiema ludzkimi głowami. Za jego krótkiego życia nie robił właściwie nic niesamowitego. Z racji dwóch głów ciałem sterowały zupełnie dwie różne osobowości. Jedna nazywała się Karuda, a druga Upa Karuda. Robiły one wszystko na odwrót. Gdy jedna spała, druga była w pełni aktywna, a gdy druga była zmęczona, pierwsza chciała się bawić. Denerwowały się tak przez większość czasu, aż miarka przebrała się w momencie, gdy podczas snu Upa Karudy, Karuda odnalazł drzewo obradzone smakowitymi owocami. Jadł je tak długo, aż się przejadł, co nie uszło uwadze Upa Karudy, który obudził się męczony bólem brzucha. Widząc dojrzałe owoce, od razu także zapragnął poczuć ich smak, lecz współdzielony brzuch był już przepełniony. W tamtym momencie zdecydował się ukarać Karudę za swój egoizm, więc gdy winowajca spał, ten znalazł drzewo pełne trujących owoców i najadł się ich dosyta, by zaszkodzić współlokatorowi ciała. Gdy trucizna zaczęła działać, Karuda obudził się tylko po to, by wraz z Upa Karudą umrzeć w bólu i cierpieniu. Dopiero chwilę przed samą śmiercią Upa Karuda uświadomił sobie, jak głupio postąpił, uśmiercając przy okazji siebie samego. Zrozumiał, że szkodząc swemu bliźniemu zawsze zaszkodzi też sobie. To, że wszystko jest ze sobą połączone, jest jedną z zasad buddyzmu, a za to, że Kyomeicho w końcu to zrozumiał, doznał oświecenia i został odrodzony w Gokuraku Jodo, jednym z niebiańskich królestw, gdzie żyje do dziś i swoim śpiewem niesie nauki Buddy. Oświecenia za to na pewno nie dostąpi Niwatori no So. Są to mnisi, którzy postanowili złamać zasady świątynnego życia i włączyć mięso do swego jadłospisu. Zamieniają się oni w hybrydę człowieka i kurczaka, by już na zawsze nieść ze sobą brzemię łamania prawa. Żyli oni wszędzie, choć nigdy nie spotkano takiego na górze Ehime, na wyspie Shikoku. To miejsce zamieszkiwały w końcu basany, ptaki wielkości indyka, lecz o kształcie kurczaka. Są łatwe do rozpoznania przez swój intensywnie czerwony grzebień na głowie oraz fantazyjnie kolorowe upierzenie. Najbardziej znane są jednak za swojego niczym smoczego, ognistego oddechu, który to jednak nie jest gorący, więc nie może uczynić nikomu żadnej szkody. Gdy doświadczają jakiegoś szczególnie przyjemnego zdarzenia, zaczynają łopotać skrzydłami i to właśnie po tym odgłosie je nazwano. Nie wiem wiele więcej na ich temat, gdyż po zauważeniu, że są obserwowane przez człowieka, natychmiast rozpływają się w powietrzu. Żadnych kłopotów z interakcją z ludźmi nie mają za to Yama Orabi. Papugopodobne ptaki z przerośniętą głową i ustami, a nie dziobem pełnymi ostrych zębów. Według podań to właśnie one są odpowiedzialne za górskie echo powtarzające każde wykrzyczane słowo. Z nieznanych powodów niektórzy ludzie ośmielili się stawić im czoła i rozpocząć pojedynek na przekrzykiwanie się. Podobno każdego śmiałka czekała za taką próbę klątwa rychłej śmierci, no chyba że zadzwonił on pękniętym dzwonem, co usuwało zły czar. Łatwo je usłyszeć, lecz ciężko zobaczyć, zupełnie odwrotnie do Aosagibi, czapli niebieskiego ognia. Jest to całkiem zwyczajna czapla, lecz wraz z osiągnięciem pewnego wieku nabyła umiejętność pokrywania się zimnym, niebieskim płomieniem. Szczególnie często zauważane są w nocy, pośród drzew, jak i na skalistych wybrzeżach. Jesienią ich płomienie zmieniają barwę na białą, a ich oddech przemienia się w jasno-niebieski ogień, którym lubią zionąć na powierzchnię wody.